Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu ze mną jest Maciej Baczyński, pianista, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, autor projektu edukacyjnego pod tytułem Muzykofilia, który realizuje m.in. w mediach społecznościowych. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan z autopsji wie, że muzyka rozwija, kształtuje wrażliwość, poszerza horyzonty, ale że to też jest ciężka praca.
Tak, to prawda.
A ile pan miał lat, kiedy stała się muzyka ważna w pańskim życiu i jak to było z panem? Pan sam tak, czy rodzice przymusili po prostu?
Muzyka była ważna w moim życiu tak naprawdę od samego początku, a być może nawet i przed, ponieważ moja mama jest muzykiem i w zasadzie od samego początku mojego życia była obecna. Mój brat również uczył się grać na skrzypcach, więc gdzieś tak naprawdę mimowolnie te dźwięki do mnie dochodziły. Ważna się stała tak aktywnie, kiedy miałem 7 lat i poszedłem do szkoły muzycznej. Ważna się stała po prostu ze względu na to, że to był dodatkowy, można powiedzieć, obowiązek, kiedy chodziłem rano do szkoły i po południu też szedłem do szkoły, miałem kolejne zajęcia, więc była ważna z tego względu, że musiałem na tych zajęciach być i też pracować w domu. Natomiast kiedy stała się tak ważna naprawdę, to myślę, że to był wiek gdzieś około 13-14 lat, kiedy faktycznie połknąłem tego bakcyla, poszedłem do drugiego stopnia szkoły muzycznej i tam faktycznie tą muzyką się trochę zachwyciłem. Zacząłem się bardziej interesować, śledzić wielkich
artystów.
Czyli zna
pan perspektywę dzieci właśnie takich, które zaczynają.
Tak.
One nie zawsze są zadowolone z tego, że rodzice zapisują na przykład na lekcje właśnie skrzypiec czy pianina.
To prawda, to też jest bardzo indywidualne, zależy od dziecka, niektórym to się bardzo podoba i uwielbiają to robić i nawet jak przychodzą do domu po szkole, to i tak sięgają po instrument. Niektóre faktycznie mogą mieć z tym lekki opór i traktują to właśnie jako taki przykry obowiązek. To jest bardzo indywidualne i trudno tak generalizować. Natomiast uważam, że małym dzieciom to i tak każdy kontakt z muzyką jest dla nich jakimś nowym doświadczeniem i one są zazwyczaj tym zafascynowane i zachwycone.
Właśnie porozmawiamy zaraz, co to może być za doświadczenie i co może zyskać dziecko, jeśli rodzice zapiszą je na takie lekcje, no bo na początku to jest jednak decyzja rodzica, prawda? Bo dziecko no nie wie, czy ma talent, nie ma talentu, czy mu się to spodoba, czy nie, musi próbować. I pan jako pedagog pewnie już ma jakieś takie doświadczenie i może pan powiedzieć, czy każdego człowieka, każde dziecko właściwie można nauczyć grać na instrumencie, czy są antytalenty, ludzie, nie wiem, którzy nie mają koordynacji ruchowej, albo czy wystarczy taka ta sprawność, czy trzeba też mieć talent, żeby grać?
Ja uważam, tutaj mam takie idealistyczne podejście do tego, że tak naprawdę każdego, kto ma sprawność fizyczną, oczywiście jest, można w stanie, być w stanie go nauczyć gry. Oczywiście zależy na jakim poziomie, ponieważ no nie każdego trzeba doprowadzić.
Żeby zaraz wirtuozem był,
dokładnie,
prawda?
Do poziomu profesjonalnego. I ja w swojej krótkiej karierze pedagogii, że miałem przyjemność uczyć i ludzi, którzy mają więcej niż 50 lat, ale i czterolatki. Także...
Co jest najważniejsze? Co na przykład rodzic może zobaczyć u swojego dziecka i pomyśleć, o, to będzie dobrze może, żeby go zapisać na lekcję muzyki.
No przede wszystkim zobaczyć, jak reaguje dziecko w domu, na przykład oglądając bajki albo telewizję, czy lubi śpiewać, czy na przykład rytmicznie...
Sobie podrygnuje, tak?
Dokładnie. Tak, można zabrać takie dziecko na koncert taki edukacyjny dla dzieci, gdzie są prezentowane różne instrumenty, czy jest tym zainteresowane, czy nie. I uważam, że warto spróbować po prostu zapisać takie dziecko. Może nie od razu do szkoły muzycznej, może trzeba zacząć od jakichś prywatnych lekcji w domu, albo
jakiś
zapisać, tak, dokładnie,
kółek
na zajęcia rytmiczne dla dzieci, bardzo polecam, albo umuzykalnianie, żeby zobaczyć, czy to dziecku w ogóle się podoba. Ale uważam, że tak naprawdę nie ma tutaj wiek takiego dużego znaczenia. Liczy się tak naprawdę motywacja, chęci, ciężka praca. No i mówię, ten poziom nie zawsze musi być od razu taki bardzo profesjonalny. Nie każdy
pan, żeby tą muzykę promować wśród dzieci, założył na portalu YouTube konto Muzykofilia, gdzie pan wyjaśnia po prostu, jak to wszystko działa. No tak to nazwałam sobie. W jakim kierunku trzeba edukować o tej muzyce? W takim razie, żeby dla dziecka to było zrozumiałe, żeby to było zachęcające, żeby to nie był przykry obowiązek, bo dzisiaj chyba wiedza na temat tego, chociażby czym jest pięciolinia, jakby się tak zrobiło sondę uliczną czy jakąś ankietę wśród różnych osób, no to nie bardzo wiedziałyby osoby, jak to wytłumaczyć, po co jest ta pięciolinia chociażby, a pan to tłumaczy.
Tak, to prawda. Cały projekt Muzykofilia to tak naprawdę jest bardzo szerokie zagadnienie, to znaczy on w swoich założeniach jest dosyć złożony i tak naprawdę ten kanał na YouTubie to jest tylko jeden taki filar, jeden aspekt tego, co chcemy robić. I w zasadzie to, co pani powiedziała o tej pięciolinii, teraz akurat robimy taką serię filmów edukacyjnych, w zasadzie takiego poradnika, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, no bo jak trafić do jednych i do drugich, to jest dosyć trudna sprawa. My tutaj staramy się w każdym filmie troszeczkę zahaczyć o tło historyczne, dlaczego coś takiego jak pięciolinia w ogóle powstało, czemu jest pięć, a nie dziesięć albo dwie linie. Staramy się to jakoś tam wytłumaczyć. Natomiast w którym kierunku to powinno iść i od czego zacząć? Wśród małych dzieci faktycznie zaczynałbym od osłuchiwania, od tych zajęć umuzykalniających, rytmicznych, o których mówiliśmy, żeby wprowadzić dziecko niejako w ten świat tak jeszcze nie do końca świadomie, żeby kojarzyło mu się to dobrze po prostu, też z jakąś zabawą i z ruchem. Natomiast celem i założeniem, naszymi celami, zadaniami, założeniami tego projektu jest przede wszystkim odczarowanie trochę tej muzyki klasycznej, pokazanie jej inaczej. Chcemy się...
Bo ona tak się kojarzy, zwłaszcza nastolatkom, że to tam drętwa może być muzyka jakaś, tak, w cudzysłowie, że oni słuchają zupełnie czegoś innego, a ta muzyka generalnie może powodować jakiś rozwój taki, wpływać na poczucie estetyki, na rozwój po prostu młodego człowieka.
Tak jest. I tutaj mi się wydaje, że trzeba po prostu do tych młodych ludzi dobrze trafić i pokazać im, że tak naprawdę muzyka klasyczna, jakkolwiek może się kojarzyć z nudą albo z jakimiś pejoratywnymi odczuciami, gdzie kojarzy nam się od razu koncert, na którym każdy się boi po prostu oddychać czasami, bo jest taka atmosfera, to trzeba po prostu ją odczarować, pokazać ją inaczej, wychodzić do ludzi, pokazać, że jest bardzo bogata, kolorowa i my chcemy to robić przez różne, prawda, środki przekazu, bo akurat tutaj wybraliśmy platformę internetową, żeby dotrzeć do jak najszerszej widowni i forma przekazu.
To jest właśnie filmik, prawda, animowany z podłożonym głosem lektora, który tłumaczy w bardzo taki fajny, przystępny, tam jest chyba porównywanie pięciolinii do południków i równoleżników w siatce kuli ziemskiej.
Tak, dokładnie, że no właśnie tak działamy na takich skojarzeniach, to prawda, że tak jak ustalamy położenia punktów na ziemi, tak samo ustalamy położenie nut na pięciolinii. Także próbujemy właśnie w ten ciekawy taki sposób trochę czasami odwołać się do abstrakcyjnych albo właśnie bardzo takich życiowych, konkretnych, bo to zależy też, jakie będzie porównanie zastosowane, to właśnie w ten sposób chcemy ludziom ułatwić i umożliwić w ogóle naukę.
No ale czy nie uważa pan, że trzeba też jakby edukować rodziców tych dzieci, bo rodzice mogą sobie myśleć, a po co ta gra na instrumencie, lepiej może, żeby dziecko nie traciło czasu, bo to pochłania dużo czasu, prawda, i niech się lepiej uczy konkretów, jak ma być kiedyś prawnikiem, lekarzem, dziennikarzem, no to może lepiej tak, zamiast tej muzyki, to niech na korki z angielskiego chodzi i z biologii na przykład.
Mhm. To rozumiem, to znaczy tak, wydaje mi się, że i to jest też udowodnione, bo muzyka rozwija na bardzo wielu płaszczyznach. Zaczynając od takich podstaw, każdy kontakt z kulturą, ze sztuką, w tym przypadku z muzyką, uwrażliwia człowieka, skłania do jakichś przemyśleń, nawet jak jest się młodym człowiekiem, można, prawda, coś dostrzec, co czasami zmieni perspektywę czy punkt widzenia. Też muzyka uczy wyrażania emocji, identyfikacji tych emocji w utworach. Ale uczy też, gra na instrumencie, systematyczności, obowiązkowości, takiej nauki konsekwencji, że jak czegoś nie zrobię, to nie będę miał efektu. To jest dosyć istotne później w przyszłości, tak? Ale też rozwój intelektualny, który następuje przy graniu na instrumencie. Jest bardzo dużo badań, które udowodniły, że nawet sama struktura mózgu się zmienia, prawda? I tutaj mamy do czynienia z tym, że chociażby takie struktury mózgu odpowiadające za koordynację dwóch rąk albo chociażby za pamięć ulegają
właśnie
zmianie.
Ja przyznam szczerze, do czwartej klasy szkoły podstawowej chodziłam na lekcje fortepianu i właśnie w pewnym momencie padłam z tą koordynacją. Potem to jakoś tam wróciło, ale to chyba jest dosyć częsty problem, prawda?
Zawsze
że dopóki
się
gramy jedną ręką, jest okej, a jak wchodzi druga, to zaczyna być problem.
Każdy instrument jest na swój sposób trudny. Nie ma tutaj łatwych i trudnych instrumentów. Każdy jest po prostu wymagający i trzeba na nim grać i trzeba ćwiczyć. I akurat w przypadku fortepianu faktycznie koordynacja dwóch rąk i jeszcze nogi, kiedy trzeba nacisnąć pedał, jest dosyć trudna i też nauczenie się na pamięć tych utworów, ale to wszystko służy czemuś. I później, kiedy mamy rozwinięte te zdolności poznawcze, motorykę małą, pamięć, to zapewnia nam w przyszłości szybsze uczenie. I kto wie, może ktoś, kto kiedyś uczył się gry na fortepianie, jak był dzieckiem, może będzie świetnym chirurgiem, powiedzmy, tak? Albo jakiś prawnik będzie znakomicie i szybko zapamiętywał.
No dobrze, to jaki wiek jest optymalny, żeby przeprowadzić dziecko na takie lekcje?
No tutaj to jest bardzo trudne pytanie, bo jak spojrzymy sobie na Azję i jakieś metody nauki gry na instrumentach zabrane stamtąd, to dzieci w wieku 3-4 lat zaczynają się uczyć. Ja uważam, że dziecko przede wszystkim powinno mieć taką gotowość szkolną i być w stanie się skoncentrować i skupić na zajęciach, a także być gotowe w niedalekiej przyszłości od rozpoczęcia nauki zagrać jakiś mały koncert. Czyli musi być takie też odporne trochę na to, że nie ma mamy obok,
tak, nie wstydzić się.
Więc my tutaj w naszej szkole przyjmujemy dzieci od 6 i 7 lat. Od 6 lat, jak ma się odpowiednie zaświadczenie z poradni. Ale tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi.
No dobrze, a kiedy pojawia się ten wiek nastoletni, dziecko już powiedzmy zaczyna wchodzić w okres dojrzewania, no i wzrasta jego zainteresowanie muzyką wtedy, prawda? Prawie każdy nastolatek czegoś tam słucha i często jest to niekoniecznie muzyka klasyczna, tylko na przykład słucha hip-hopu. I teraz pytanie, czy to może być pozytywne również dla rozwoju wrażliwości muzycznej? Co pan sądzi na ten temat jako nauczyciel muzyki?
Czas nastoletni to jest taki czas poszukiwania swojej tożsamości i to jest czas, kiedy zadajemy bardzo dużo pytań, szukamy tego, co nam się podoba, sprawdzamy, co lubimy, czego nie lubimy i jakby wybieranie gatunku muzycznego, którym czujemy się najlepiej, z którym nam po drodze po prostu, jest częścią tego procesu i jest to bardzo, bardzo wartościowe, żeby właśnie szukać i sprawdzać.
Rodzice czasami jak posłuchają tych tekstów, to trochę w uszy im więdną, prawda? W tym rapie czy w hip-hopie.
To prawda, ale no właśnie, to jest w odróżnieniu od muzyki klasycznej, w której nie licząc pieśni i oper, słowa tak naprawdę nie ma, bo tam całą treść niosą dźwięki, a w rapie, czy w hip-hopie, czy w ogóle w muzyce popularnej, jednak ten tekst jest dosyć istotny.
Beat jest też ważny.
Oczywiście jest ważny, ja nie sprowadzam tego tutaj do zupełnie takiej roli, która nie jest istotna, ale wydaje mi się, że tutaj jako rodzice, czy możemy być zaniepokojeni? Ja myślę, że trzeba to monitorować i obserwować, bo jeśli faktycznie dziecko będzie się otaczało tylko takimi, można powiedzieć, trochę wulgarnymi treściami, to niekoniecznie może to być dla niego dobre. Dlatego warto, tak, dlatego warto też, na przykład, jeśli dziecko słucha jakichś piosenek, piosenek, które się nie do końca podobają rodzicom, to myślę, że można zrobić coś takiego, że powiedzieć, słuchaj, a popatrz, czego ja słuchałem w młodości. Albo czy znasz to i pokazać jakąś, no nie wiem, płytę Rolling Stonesów, jeśli ktoś jest troszeczkę bardziej starszy, albo, no nie wiem, jakiegoś Queenu, albo nawet jeszcze w tym momencie późniejszych utworów, żeby pokazać też z drugiej strony, tak?
Tą perspektywę muzyczną. A ma znaczenie właśnie to, czego słuchają w domu dorośli?
Tak,
jeśli
to ma ogromne
mama z
tatą znaczenie.
Włączają muzykę jakąś głośno, to dziecko będzie po pierwsze uczyło się, że muzyka towarzyszy i może towarzyszyć, ale też będzie poznawało te inne niż koledzy słuchają, inne utwory niż rówieśnicy słuchają.
Tak, no to jest bardzo ważne, czego słuchają w domu, bo tak naprawdę no, wiele rzeczy wynosimy z domu. Nie tylko
w domu, w samochodzie na przykład też.
No, prawda? W samochodzie, tak. Kiedyś
dowożąc
czytałem,
do szkoły,
kiedyś czytałem takie wyniki badań, że słuchanie takiej spokojnej muzyki i tam było akurat wskazanie na klasyczną, potrafi uspokoić człowieka, jak stoi w korku. Na przykład. No, to takie, no, ale to ma wszystko znaczenie.
No,
tak
ale
naprawdę.
Są nawet specjalne utwory dla kierowców, prawda? Żeby prowadzić samochód.
No tak jak mamy playlisty na siłowni, tak możemy mieć playlistę do samochodu, która jest jakoś wyciszająca, ale to ma ogromne znaczenie, ponieważ szczególnie jak się jest małym, ponieważ jak jesteśmy bardzo mali, nasze mózgi są bardzo plastyczne i my kodujemy, mimowolnie zupełnie, poprzez swoje sieci neuronowe, różne zagadnienia związane z muzyką, na przykład harmoniczne, jakieś połączenia melodyczne, rytmiczne. I później my
zupełnie.
Nieświadomie zupełnie. I my uzbrojeni w te później taką wiedzę, którą nabyliśmy po prostu słuchając muzyki, jesteśmy gotowi odbierać muzykę trochę nieco bardziej może złożoną, skomplikowaną w przyszłości.
Dobrze, to proszę powiedzieć jeszcze na koniec, podpowiedzieć rodzicom, jakie utwory wybierać, co puszczać w domu, jeśli chodzi o muzykę poważną, żeby to nie było za trudne dla niekoneserów,
tak?
I też dla dzieci, żeby zachęciło to do słuchania muzyki poważnej.
No, to jest tutaj klasyka.
Karierę teraz robi na przykład muzyka, można powiedzieć, poważna muzyka filmowa, powiedzmy, tak? To może od tego zacząć?
Myślę, że jak najbardziej. No, cytując klasyka, zacznij od Bacha, można powiedzieć, tak? Puścić dzieciom. To też nie musi wyglądać tak, że teraz słuchamy, prawda? Dziecko się bawi, układa klocki, puśćmy coś w tle. Niech to po prostu leci i niech mi dziecko mi wolnie sobie tego słucha. Ja tutaj jestem wielkim fanem muzyki impresjonistycznej, bo to jest muzyka taka obrazowa. To znaczy utwory Claude'a Debussy'ego, czy Ravela. No, ja bardzo je lubię i myślę, że dzieciom się też będą bardzo podobać, ponieważ one są bardzo kolorowe. I od razu jest odniesienie do rzeczywistości. Nie wiem, mamy jakiś utwór o wietrze, można potem porozmawiać z dzieckiem, a czy słyszałeś tam gdzieś ten wiatr? Jakby tak też pokazać, że to jest bardzo ciekawe i kolorowe i też oczywiście trochę abstrakcyjne, więc myślę, że tutaj...
To może pan zrobi na swoich mediach społecznościowych taką playlistę dla rodziców,
tak,
co
myślę, że to
opuszczać
jest,
dzieciom.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aczkolwiek chciałem też powiedzieć, odpowiadając na to pytanie, że już takich playlist jest bardzo dużo, naprawdę mnóstwo, więc wydaje mi się, że wystarczy tylko dobrze poszukać i coś się
znajdzie. Ale w razie czego zapraszamy na konto Muzykofilia w mediach społecznościowych, konto pana Macieja Baczyńskiego, pianisty, pedagoga, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku i właśnie autora projektu edukacyjnego o tej nazwie. Bardzo dziękuję za przyjście do studia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I za rozmowę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.